Oczami wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Po raz kolejny witamy Was serdecznie w naszej audycji Oczami Wikarego. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. W ostatniej naszej audycji mówiliśmy sobie o rekolekcjach, jakie my, księża, przeżywamy. Najpierw w seminarium jako klerycy, później jako kapłani. No i w czasie Wielkiego Postu również w naszych parafiach będą odbywały się takie rekolekcje. A jak rekolekcje, to z tym jest związana
spowiedź przygotowująca nas do przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, żeby te święta, które się wielkimi krokami zbliżają, abyśmy je przeżyli tak jak na prawdziwych katolików, chrześcijan, uczniów Chrystusa przystało, z czystym i prawdziwie gotowym sercem na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym.
Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć kilka słów oczami wikarego, jak wygląda spowiedź święta, jak my to widzimy. Nauk na pewno od strony tej teologicznej będzie bardzo dużo, a my chcielibyśmy dzisiaj zwrócić uwagę na ten aspekt praktyczny spowiedzi świętej, ten zewnętrzny wręcz trochę, ale moim zdaniem bardzo istotny i warto sobie powiedzieć o pewnych sprawach, przypomnieć je, bo mam wrażenie, że to, co najbardziej oczywiste, jakoś nam umyka między palcami.
Kiedy zaczynaliśmy planować tą dzisiejszą audycję, pierwsze, co przyszło mi do głowy, to uważaj, żeby czasami nie zdradzić żadnej z tajemnicy spowiedzi. To jest rzeczywiście wielkie niebezpieczeństwo. Ale kiedy będziemy spoglądać właśnie z takich praktycznych punktów, raczej powinniśmy się skupić może nie tyle na grzechach, które stanowią właśnie samą materię tego odejścia od Pana Boga, co właśnie na takim praktycznym podejściu do spowiedzi, ale przede wszystkim podejściu do konfesjonału.
Żeby nie przedłużać, to po prostu to będzie się odbywało trochę na zasadzie przykładów pewnych, ale one nam zobrazują, na czym polega też problem. W naszych parafiach generalnie możemy rozróżnić dwa rodzaje konfesjonałów. Jedne konfesjonały są w formie takiej szafy zabudowanej, do których się wchodzi, za sobą zamyka się drzwi. Jest taki klimat trochę większej dyskrecji i tak dalej, ale mamy też takie konfesjonały w parafiach, które nazywamy my, księża, konfesjonałami otwartymi, gdzie po prostu się podchodzi do kratek, klęka, a też przy okazji rekolekcji z racji dużej ilości księży rozstawia się dodatkowe, mniejsze konfesjonały i z nich się też korzysta.
Te konfesjonały, które są zamykane, są w tych mniejszych parafiach rzadkością, zwłaszcza w tych małych, drewnianych kościołach są to konfesjonały otwarte, chociaż coraz częściej spotykamy się z tym, że księża proboszczowie gwarantują swoim wiernym, swoim parafianom właśnie taki komfort spowiedzi.
Ale na co warto zwrócić uwagę i dlaczego w sumie o tym mówimy? Ponieważ do spowiedzi świętej przystępują osoby w różnym wieku. Są to osoby młode, osoby w średnim wieku, ale także osoby w podeszłym wieku, starsze. I często osoby starsze na przykład nie potrafią sobie poradzić z otworzeniem drzwi, z zamknięciem za sobą. Albo są osoby, które może mają klaustrofobię i się boją takich konfesjonałów. Znam takie przypadki. Nie bać się poprosić księdza, jeżeli jest taki problem, żeby wyspowiadać albo w innym konfesjonale, albo na przykład jeżeli mamy do czynienia z osobą słabo słyszącą, gdzie ksiądz musi mówić trochę głośniej, to nie bać się poprosić o spowiedź nawet czy w zakrystii, czy w jakimś innym miejscu. No właśnie, tak jak tutaj Sebastian powiedział na początku, obowiązuje nas tajemnica spowiedzi. Ta tajemnica obowiązuje nie tylko kapłana, ale obowiązuje wszystkich, którzy by coś z tej spowiedzi przypadkiem usłyszeli.
Czyli obowiązuje ta tajemnica, tak jak powiedziałeś, nie tylko kapłana, nie tylko osobę spowiadającą się, ale czasami jesteśmy w długiej kolejce i konfesjonał jest otwarty, tak jak na przykład w czasie nocy konfesjonałów, która też pewnie będzie i w Wielkim Poście przed nami, i możemy usłyszeć jakieś szepty, jakieś grzechy tej osoby, to nas również obowiązuje ta tajemnica spowiedzi. Nie możemy nikomu o tym opowiedzieć, że ten człowiek przed nami spowiadał się z tego czy tamtego.
Ale czy z punktu widzenia praktycznego, to jest taka nasza serdeczna prośba kapłanów, jeżeli widzicie, że ktoś się spowiada, jest to osoba trochę słabiej słysząca, a osoby słabiej słyszące też jakby automatycznie głośniej mówią, żeby same siebie słyszeć, odsuńmy się troszkę, zróbmy kilka kroków do tyłu. Nawet jeżeli ja może nie słyszę dokładnie, co ktoś tam mówi, ale też żeby zadbać o ten komfort osoby, która się spowiada, żeby ona się nie stresowała, że ktoś mi tam stoi nad głową, nad uchem i a może coś usłyszę, a może ksiądz za głośno coś powie, no i jest zestresowana. Z różnymi przypadkami się spotykamy w konfesjonale, z różną materią grzechów. Jedne są lżejsze, inne cięższe, a nieraz są jakieś dramaty życiowe się rozstrzygają. Ta dyskrecja jest bardzo istotna, jest bardzo ważna, więc właśnie pomyśleć, kiedy stoję w kolejce do konfesjonału, czy stwarzam warunki właśnie takie odpowiednie do tej spowiedzi dla osób, które teraz się właśnie spowiadają.
Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy zrobić takie warunki do spowiedzi innych, jakie sami byśmy chcieli mieć te warunki, czyli żeby nikt po prostu nam w tej spowiedzi nie przeszkadzał, ale też żebyśmy mieli taki komfort psychiczny, że po prostu w tym momencie wyznaję swoje grzechy Panu Bogu, który w osobie kapłana wysłuchuje tych grzechów i nam Chrystus te grzechy wybacza, tak?
W myśl tej zasady, co chcesz, aby tobie czyniono, ty czyń innym. Wszyscy znamy tą piękną zasadę. Ale też warto na taką jeszcze jedną rzecz zwrócić, taką bardzo praktyczną, zwłaszcza od strony dla nas księży, bardzo ważną, ponieważ różnie jest w parafiach. W niektórych parafiach spowiadamy przed mszą, a są parafie, gdzie się spowiadamy w czasie mszy świętej. Więc jeżeli jest w danej parafii zwyczaj spowiedzi przed mszą świętą i masz w planach wyspowiadać się, to przyjdź wcześniej do kościoła. Nie przychodź na ostatnią chwilę, minuta, dwie minuty przed mszą świętą, ponieważ ty się będziesz stresować, czy ksiądz zdąży cię wyspowiadać. Ksiądz będzie się stresował, czy zdąży cię wyspowiadać, bo już na niego mszaczek, które musi odprawić. No i po co żyć w takim napięciu? A też przede wszystkim jakość tej spowiedzi na pewno będzie gorsza, słabsza i możemy mieć potem żal do księdza, że powiedział jakąś krótszą naukę albo nie powiedział jej wcale. No bo ksiądz próbuje no jakoś każdemu dogodzić i no jeszcze wyspowiadać, no ale wie, że już tam szanot będzie się spieszył. No nie, po to ksiądz siedzi ileś czasu wcześniej w tym konfesjonale, żebyś ty też przyszedł wcześniej, tak? I to właśnie pomaga i sprzyja jakości spowiedzi świętej.
To właśnie też przykład nauki życia wielu świętych nam podpowiada, żeby właśnie przychodząc do kościoła przychodzić znacznie wcześniej. Tak jak mówiła to chociażby siostra Faustyna, pisząc w swoim dzienniczku, że nie możemy przychodzić na ostatnią chwilę na mszę świętą, czy korzystać z sakramentu spowiedzi, pokuty, pojednania właśnie w sposób taki pośpieszny. To też jest niedobre. Dlatego, żeby dobrze się wyspowiadać do tej spowiedzi, z takiego czysto ludzkiego punktu trzeba się dobrze przygotować. Nam Kościół pomaga. Daje nam 5 warunków dobrej spowiedzi. I wśród nich znajdujemy przede wszystkim rachunek sumienia. Dlatego warto, kiedy przychodzimy do spowiedzi, z takiego rachunku sumienia skorzystać.
To jest wręcz nasz obowiązek. To
no tak.
Nie tylko warto, ale wręcz musimy. Ale dlatego po to przychodzimy wcześniej, żeby dobrze się do tego przyłożyć.
W ostatnim czasie prowadziłem kurs przygotowujący dla narzeczonych do sakramentu małżeństwa i jedno z pytań, jakie zostało mi zadane, to proszę księdza, skąd mamy wziąć rachunek sumienia przed spowiedzią ślubną? Ja miałem oczywiście przygotowany taki rachunek sumienia, ale co poleciłem? Zajrzeć do internetu. Jest naprawdę wiele pozycji, wiele różnych modlitewników, czy w formie strony internetowej, czy jakiegoś PDF-u, gdzie można po prostu znaleźć właściwy rachunek sumienia, który będzie odpowiadał naszym potrzebom. Czyli dzisiaj nie musimy ograniczać się tylko do tego rachunku sumienia, który mamy w książeczce, którą otrzymaliśmy na pierwszą komunię świętą, gdzie ten rachunek sumienia jest często przygotowany dla dzieci lub młodzieży, ale powinniśmy skorzystać z czegoś więcej, czyli musimy troszeczkę poszperać, troszeczkę się do tej spowiedzi bardziej chcieć przygotować, niż tylko ten obowiązek takiego rachunku sumienia, brzydko mówiąc, zrobionego po łebkach, tak? W niedzielę chodzę do kościoła, no chodzę, czasami chodzę, nie chodzę. Kłamie, no czasami kłamie, nie kłamie. I ten rachunek sumienia czasami jest taki, myślę, że niewłaściwy do naszego stanu.
Przede wszystkim bardzo dobrą praktyką jest robienie rachunku sumienia codziennie z danego dnia, przed pójściem spać. Krótkie podsumowanie, w jaki sposób kochałem i w jaki sposób ta miłość została zaniedbana, czy mi nie wychodziła. To jest dosłownie minuta, dwie, ale ona bardzo pomaga porządkować właśnie to przygotowanie się do spowiedzi świętej, bo jeżeli ja codziennie przyglądam się swojemu życiu, w taki nawet krótki sposób, ale zajrzę, przemyślę, co się w danym dniu wydarzyło i jak ja się zachowywałem i potem przygotowuję się do spowiedzi świętej, to mam już ładnie gdzieś to zebrane, uporządkowane i tylko przy spowiedzi świętej, przed spowiedzią świętą, ja mogę sobie uporządkować, z czym mam największy problem, jakie problemy, grzechy pojawiały się najczęściej właśnie w tym codziennym rachunku sumienia. I dzięki temu ta spowiedź, moim zdaniem, jest o wiele lepiej przeżywana. Mówiliśmy o tym, żeby przychodzić wcześniej, przed mszą świętą, żeby się wyspowiadać, ale też taka wskazówka teraz dla tych parafii, gdzie spowiedź jest w czasie mszy świętej. No jak jest w czasie, no to automatycznie jakiś jest hałas, no nie, że msza jest hałasem, no ale wiadomo, jakiś ksiądz mówi, śpiewa się psalm, ludzie śpiewają.
Organista gra na organach.
Więc jest trochę głośniej. Więc skoro w kościele jest głośniej, to ja muszę do księdza w konfesjonale też mówić trochę głośniej, bo jeżeli ja będę cichutko szeptał i tu ludzie będą jeszcze śpiewali, no niestety, ksiądz nic nie usłyszy. Oczywiście spowiedź będzie ważna, jeżeli szczerze grzechy są wyznane. No ale jaką naukę ksiądz ma powiedzieć do grzechów, których właściwie nie usłyszał? A o to chodzi, żeby spowiedź właśnie jakoś przemieniała nasze życie i żeby ta nauka, którą słyszymy w konfesjonale, jakoś pracowała w naszym sercu. A żeby ta nauka w sposób praktyczny odnosiła do naszego życia, no to ksiądz musi dobrze zrozumieć, na czym polega natura grzechów i tak dalej.
Po to przychodzimy w końcu do spowiedzi, żeby te grzechy z naszego serca wyeliminować i zmienić to nasze życie, tak? Ja muszę powiedzieć, że z takiego praktycznego punktu widzenia, kiedy spowiadam, zauważam, że wielu ludzi często myli wyznanie grzechów z możliwością popełniania grzechów i często jest dla wielu spowiedników, myślę, problemem, jeśli przychodzimy i mówimy, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.
No bo wszyscy tak grzeszymy, ale to bardzo dobrze poruszyłeś ten temat, bo my w spowiedzi świętej mamy obowiązek wyznać dokładnie, nazwać grzech po imieniu. Grzech nazywamy po imieniu. Bo co to znaczy, że zgrzeszyłem uczynkiem? No to jest cała gama grzechów. Że...
Tak, ale to z czego to wynika? To wynika po prostu z tego, że my wstydzimy się tego, czym grzeszymy. To boimy się tego nazwać.
A dwa, że ktoś nie zrobił rachunku sumienia. Po prostu. Nieuczciwie podchodzi do swojego życia. No bo ja mogę uczynkiem zgrzeszyć, że ukradłem, mogę uczynkiem zgrzeszyć, że kogoś pobiłem. No możliwości jedno nie będę podpowiadał. Tak, po prostu jak można zgrzeszyć.
Ale też jest to niebezpieczeństwo, chociażby tak jak poruszyłeś temat kradzieży. Czy ukradłem pineskę z pracy, czy ukradłem $1,000,000. No czyli to... musimy też bardzo dobrze i precyzyjnie określić, co mniej więcej się stało z tą kradzieżą, tak?
Tylko też z kolejnej strony, spowiedź święta też nie jest miejscem ani czasem na anegdoty z całego życia, nie? I no, czasem się to zdarzy, że ktoś ma taki gawędziarski styl, jakiś penitent. Spowiedź święta ma być konkretna, ma być konkretne wyznanie grzechów, natomiast jeżeli okoliczności są istotne dla danego grzechu, to je też wtedy przedstawiamy, tak jak mówisz, nie? Czy ukradłem coś małego, pineskę, czy $1,000,000? No jest, różnica jest. Ale nie opowiadamy całej sytuacji, że dzisiaj rano przyszedłem do pracy, a w tej pracy trochę się spóźniłem, no i tam ludzie z tyłu się już denerwują, czemu ta spowiedź tak długo trwa, tu ktoś niezłą całą książkę nam pisze w konfesjonale. Nie o to chodzi. Konkretnie nazywamy grzech, no i przypominamy, że grzechy ciężkie mamy obowiązek także wyznać co do ilości, ile razy nam się to zdarzyło, tak? Dlatego wydaje mi się, że jest trochę to zapomnienie. Chodzi o takie skrupulatne teraz liczenie, że gdzieś w zeszycie będę zapisywał, no ale generalnie katolik powinien starać się żyć cały czas w stanie łaski uświęcającej, więc mi się wydaje, że chyba pamięta grzechy ciężkie, a chyba, że ktoś ma tak sumienie zadeptane, zagłuszone, że już nie pamięta, jak często grzeszył grzechem ciężkim, bo tak dużo tego było. No to daje to do myślenia, a przede wszystkim jest bardzo konkretnym wezwaniem do nawrócenia.
No właśnie, to są chyba najtrudniejsze spowiedzi, kiedy przychodzi ktoś z takim zadeptanym sumieniem, który przychodzi do spowiedzi po bardzo długim okresie czasu.
Ja pamiętam, jak w seminarium byliśmy na 6. roku, no i były też wykłady ze spowiednictwa, no, nauka spowiedzi, no i takie mieliśmy praktyczne ćwiczenia, gdzie my jako koledzy kursowi nawzajem siebie spowiadaliśmy, no to żeśmy wymyślali jakieś grzechy nie z tej ziemi, żeby komuś właśnie dać jakiś trudny przypadek, tak, żeby się namęczył. w tym konfesjonale, ale dzisiaj w sumie po kilku latach stwierdzamy, że dużo cięższymi przypadkami jest właśnie to zadeptane sumienie po prostu, gdzie człowiek nie zauważa, że grzeszy albo nie chce tego zauważyć.
Bo chyba dzisiejsze społeczeństwo i sama kultura życia raczej stara się eliminować złe wspomnienia, to co się złego zdarzyło w naszym życiu, my o tym bardzo szybko zapominamy, na rzecz takich bardziej przyjemnych doznań, które sobie fundujemy.
Przy okazji spowiedzi świętej mówimy tutaj o wyznaniu grzechów, ale później z tym wyznaniem grzechów wiąże się też otrzymana pokuta. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które przypomina nam katechizm Kościoła katolickiego. Bo generalnie rozróżniamy dwa rodzaje pokuty. Pokutę wewnętrzną i pokutę sakramentalną. Pokuta wewnętrzna, wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty, nie ma na celu najpierw czynów zewnętrznych, czyli że wejdę do wora pokutnego, do popiołu, czy jakieś posty i umartwienia. Ale pokuta wewnętrzna w pierwszej kolejności jest nawróceniem serca i bez niej czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. W Wielkim Poście większość ludzi, myślę, wierzących bierze sobie jakieś postanowienia, ale często to jest nie jem słodyczy, nie piję alkoholu, nie palę papierosów. To jest może ważne, ale w pierwszej kolejności ma się w moim sercu coś zmienić. Kiedy skończy się czas Wielkiego Postu, musi być widoczna zmiana mojego życia. Ja muszę się rzeczywiście przemienić. Bo co z tego, że ja w Wielkim Poście nie będę pił alkoholu, ale w Wielkanoc to sobie tak odbije, że jeszcze będzie się 40 dni odbijało. No,
albo ze słodyczami.
Albo tak samo ze słodyczami, nie? To ma być konkretna praca nad sobą. No i ten drugi rodzaj pokuty to właśnie ta pokuta sakramentalna, czyli ta, którą otrzymujemy przy okazji spowiedzi świętej. No i musimy pamiętać, że w konfesjonale rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa nieporządku, jaki wprowadza grzech. Dlatego grzesznik podźwignięty z grzechu musi jeszcze odzyskać pełne zdrowie duchowe i powinien zrobić coś więcej, by naprawić swoje winy. Mówimy, że powinien zadośćuczynić w odpowiedni sposób lub odpokutować za swoje grzechy. I właśnie to zadośćuczynienie jest nazywane także pokutą. Ja mam trochę wrażenie, że przynajmniej z mojej strony, czasem te pokuty są wręcz symboliczne. No bo co to jest odmówienie dziesiątki różańca, czy jednej koronki do miłosierdzia Bożego? Dla człowieka, który na co dzień żyje wiarą, no to jest taka rzeczywiście...
Codzienna modlitwa,
nie? To jest taka codzienna właśnie modlitwa i to jest bardzo symboliczne. A my czasem próbujemy tą pokutę po macoszemu traktować, a w pierwszych wiekach Kościoła, kto się trochę interesuje historią Kościoła, to tam pokuty trwały nawet kilka lat. Ludzie 3 lata mięsa nie jedli, czy nie pili alkoholu. No, to była pokuta.
Pamiętamy
dopiero
z pierwszych wieków te księgi pokutne, gdzie każdy ksiądz, który spowiadał, a spowiadano się rzadziej, brał taką księgę i wtedy wymierzał pokutę po prostu z tego katalogu, który tam był przewidziany na dany grzech.
Do konkretnego grzechu była przypisana konkretna pokuta i to kumulowało się dużo tego.
Ale wtedy spowiadano się rzadziej.
Był taki czas, kiedy w kościele uważano, że spowiedź jest raz w życiu. I pojawiła się taka praktyka, że zwlekano zatem ze spowiedzią na gdzieś ostatnie...
Na łoże śmierci.
Na łoże śmierci, no w sumie, nie? Więc tutaj z drugą strony zaczęło dochodzić do przesady.
Także zobaczmy, moi drodzy, że mamy bardzo komfortową sytuację dzisiaj, gdzie tak naprawdę, kiedy idziemy do kościoła, ksiądz czeka na nas, żebyśmy mogli się wyspowiadać.
Dzisiaj odnośnie pokuty, to sobie nawet tak z mamą rozmawiałem i z moją siostrą, jakie można by było zadawać inne pokuty, które nie byłyby modlitwą. Bo nasze pokuty w konfesjonale generalnie zaczęły się ograniczać tylko do modlitwy. I tak się właśnie zaczęliśmy zastanawiać, co by było, jakbym jako pokutę na przykład zadał komuś pielgrzymkę do sanktuarium świętego Józefa. Albo jako pokutę cały tydzień nie jedz mięsa. No, na pewno byłyby to bardziej dotkliwe pokuty, ale myślę, że może dałyby nam bardziej też do myślenia odnośnie naszych grzechów i by nas bardziej powstrzymywały od grzeszenia.
Może warto stworzyć takie nowe księgi pokutne.
No, może nie o to chodzi, nie? Ale tak jak ja tak od strony konfesjonału zacząłem się zastanawiać właśnie z moją mamą i z moją siostrą. Co byśmy mogli zrobić, żeby poczucie winy i te grzechu i ta pokuta sprawiały, że rzeczywiście mi się odechce trochę grzeszyć.
Ja myślę,
nie?
że troszeczkę winy jest w tym spowiedników, że nie chcą też tego penitenta, który przychodzi na przykład po jakimś dłuższym czasie, też zniechęcić jakoś do kolejnej spowiedzi. Dlatego jest to taka pokuta, załóżmy tak powiedzieliśmy, symboliczna, czyli odmówienia na przykład jednej dziesiątki różańca, żeby nie wystraszyć go, tak mówiąc kolokwialnie, żeby już później, już znowu minie jakiś długi okres czasu, coś ważnego się stanie w jego życiu, czy ktoś z bliskich odejdzie, czy trzeba będzie uczestniczyć w jakimś wydarzeniu ważnym, na przykład w sakramencie małżeństwa kogoś bliskiego, czy w komunii swojego dziecka i wtedy pójdzie dopiero do spowiedzi, bo wystraszy się po prostu. Ale myślę, że powinniśmy właśnie dokładnie tłumaczyć istotę pokuty. Tego chyba brakuje.
Oczami wikarego.
Też wiele osób zadaje to pytanie, kiedy należy odmówić pokutę świętą i czy można przystępować do komunii, jeśli się jeszcze nie odmówiło pokuty po spowiedzi.
Można.
A zatem można. Odpowiadamy, że można, że to nie, pokuta nie musi być odprawiona od razu po spowiedzi świętej. No bo jeżeli rzeczywiście bym zadał jako pokutę pielgrzymkę do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, no to wiadomo, że nikt nie będzie rezygnował z komunii świętej i najpierw poleci szybko do Bazyliki świętego Józefa i wróci do komunii. Nie. Można, ale jest obowiązkiem tą pokutę odprawić i jak najszybciej to uczynić. Natomiast no wiadomo, że jeżeli, tak jak mówiliśmy, mamy spowiedź w czasie mszy świętej, no to w czasie mszy będziemy uczestniczyć we mszy, a po mszy możemy odmówić tą pokutę i śmiało możemy komunię przyjąć.
Tutaj nasunie się nam kolejne pytanie. Co w przypadku, kiedy zapomnimy odmówić tej pokuty i przystępujemy do spowiedzi po raz kolejny? Na przykład zapomnieliśmy, jaka była to modlitwa.
Może się to zdarzyć jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli na przykład ksiądz zadaje litanię i potem człowiek chce myśleć, jaka to była ta litania? Do Józefa? Do serca Pana Jezusa? A może do Matki Bożej? A może do imienia Pana Jezusa? A zatem też odpowiadamy na to pytanie. W takim przypadku, jeżeli rzeczywiście uczciwie zapomnieliśmy, możemy sobie sami wyznaczyć pokutę. Mniej więcej o podobnym ciężarze byśmy powiedzieli, no, jeżeli pamiętamy, że jakaś litania była zadana, ale nie pamiętam jaka to była, no to mogę sobie wybrać jakby swoją litanię, bo to chodzi o postawę serca, tak, że ja chcę zadość uczynić, chcę odpokutować za swój grzech, no że zapomniałem, no to może się zdarzyć. No i w związku z tym jeszcze kolejna rzecz tutaj się pojawia. No bo w konfesjonale mamy do czynienia z różnymi osobami, tak jak mówiliśmy. Są osoby starsze, które niedowidzą. No i ksiądz no, przez kratki konfesjonału czasem widzi, a czasem nie widzi, w jakim wieku i w jakiej kondycji jest dana osoba. No i może się tak zdarzyć, że ksiądz zada takiej starszej pani litanię jakąś do odmówienia. No litanii raczej nikt na pamięć nie zna. Musi się posłużyć książeczką. No a ta pani nie umie czytać już albo nie może czytać, no bo wzrok za słaby i się krępuje powiedzieć. I nie krępować się tego powiedzieć, tak, że już wzrok za słaby, że nie mogę czytać i że proszę o inną pokutę słowną z pamięci, żeby ją móc odmówić. Nie? Śmiało o to prosić, nie krępować się, no bo ksiądz nie jest w stanie nieraz wszystkiego dojrzeć, przewidzieć.
Nie tylko kratki przeszkadzają, ale teraz też pandemiczne folie na konfesjonałach, które zawisły w ramach pandemii, które no, dają jakąś formę bezpieczeństwa, ale z drugiej strony troszeczkę, tak technicznie mówiąc, przeszkadzają.
Tak jest. Też, kiedy spowiadamy się, mówimy, mamy jakby wyuczoną tą formułkę tak zwaną, której się uczymy, przygotowując się do pierwszej komunii świętej. Natomiast też odpowiadamy na pewne wątpliwości. To nie jest tak, że człowiek musi ściśle się według tej formułki wyspowiadać. Bo to nie jest istota spowiedzi, nie? Że ja jakieś słowo zamienię na inne. Ale zachęcam do tego, żeby myśleć o tym, co ja mówię. Jakie słowa wypowiadam? No to, co jest istotą dla księdza, co jest ważne? Kiedy ostatni raz bym mu spowiedzi? No bo ma to znaczenie, czy ja się spowiadam z miesiąca, czy z 5 lat. Czy odmówiłem właśnie ostatnio zadaną pokutę? I warto wspomnieć, ile ma się lat, albo przynajmniej w jakim jest się stanie, czy małżeńskim, czy wolnym, bo to też pomaga księdzu jakby w innych kategoriach rozpatrywać pewne problemy, które mogą się pojawiać. No i oczywiście no, materia, czyli grzechy, tak, które musimy wymienić. Motywacją naszą do spowiedzi świętej nie może być tak zwana karteczka. wiadomo, jest chrzest święty, więc ksiądz w biurze daje jakąś karteczkę, żeby w konfesjonale podpisać przy okazji sakramentu małżeństwa. Więc po pierwsze, taką karteczkę dajemy na początku spowiedzi. Nie czekamy na koniec, ponieważ jeżeli jest to spowiedź przedślubna, to dla mnie jako księdza to jest bardzo istotne, bo moja nauka musi być wtedy przystosowana, dostosowana, tak, do tej sytuacji wkroczenia w jakby nowy etap życia. Więc na początku, to się nie ma czym krępować, bo też tutaj jakby uspokajamy pod tym względem, że nawet jeżeli spowiedź by była nieważna, w sensie takim, że ksiądz nie mógłby udzielić rozgrzeszenia, bo są takie przypadki, rzadkie, trudne bardzo, ale są, no to ksiądz i tak tą karteczkę musi podpisać, ponieważ ktoś przyszedł, a w ten sposób mógł zdradzić tajemnicę spowiedzi, nie? Czy rozgrzeszenie było, czy nie było. Spowiedź się odbyła, a czy się zakończyła rozgrzeszeniem, to już jest sprawa między kapłanem i penitentem i ta kartka będzie podpisana, dlatego nie krępować się i dać ją od razu na samym początku.
Ostatnio na uczelni mieliśmy właśnie odnośnie tych kartek taką dyskusję i osoby świeckie zadawały właśnie naszemu profesorowi takie pytanie, po co jest ta karteczka w takim razie? I byliśmy zgodni. Ma ona za zadanie takie motywująco kontrolujące. Czyli, że dany penitent przed przyjęciem, tak jak już to już powiedzieliśmy, na przykład sakramentu małżeństwa, przystąpił do tej spowiedzi. Nie wiemy, czy uzyskał to rozgrzeszenie, czy nie. Czy jest to jakaś tam kontrola, ale też motywacja do tego, żeby iść i się wyspowiadać, żeby ten dokument, jakim jest ta kartka, wziąć i dostarczyć właśnie proboszczowi, że byliśmy u spowiedzi, jesteśmy przygotowani. Zakładamy, że nasze serca są gotowe na wkroczenie na tą nową drogę życia, czy do nowych obowiązków, na przykład rodziców chrzestnych, czy przy chrzcie własnego dziecka.
Tak, ale ja bym tu jeszcze dopowiedział, że sama kartka w sobie nie powinna być motywem, ale jakby takim moim motywatorem do przemyślenia swojego życia. Ja często zadaję to pytanie, z jakiej okazji ta spowiedź? Od razu wyczuwam, że ktoś przychodzi albo z karteczką, albo coś się wydarzyło. Rzadko kiedy się mylę. Albo ktoś w rodzinie umarł, albo jest jakiś chrzest, jakiś ślub, cokolwiek i dlatego ktoś przyszedł do spowiedzi świętej. To nie może być główny nasz motyw, jakaś okazja, spowiedź okazjonalna. Powodem, dla którego przychodzę do spowiedzi świętej, ma być chęć nawrócenia. Ma być chęć przemiany swojego życia. Ma być chęć naprawienia wyrządzonych krzywd. Po to przychodzę do spowiedzi świętej. Natomiast pojawiające się właśnie te karteczki, czy okazje jak ślub, pogrzeb i tak dalej, jeżeli to jest jedyny motyw, dla którego przychodzę do spowiedzi świętej i po tej spowiedzi będę czekał do kolejnego czyjegoś pogrzebu w rodzinie lub ślubu, no to się zastanowić, po co ja w ogóle przychodzę. Czy rzeczywiście chcę zmienić swoje życie? Rzeczywiście chcę odpokutować? Czy po prostu nie chcę sobie narobić wstydu przed rodziną, bo wszyscy idą do komunii, a ja nie? No to nie może tak wyglądać, nie? Więc ta karteczka, tak jak tutaj mówisz, ona może być takim dobrym motywem, żeby przemyśleć trochę swoje życie, ale przede wszystkim, żeby podjąć w swoim sercu chęć postanowienia poprawy, zmiany swojego życia, pogłębienia relacji z Panem Jezusem.
No dlatego Kościół daje nam też właśnie to wskazanie, że raz w roku powinniśmy przystępować właśnie do Komunii Świętej, a przystępując do tej Komunii Świętej powinniśmy przystępować z czystym sercem, czyli analogicznie idzie za tą przyjmowaniem Komunii Świętej Wielkanocnej, tak, czy raz w roku, idzie spowiedź. Dlatego ta okazja, która się nadarza w tych nadchodzących dniach do spowiedzi wielkanocnej, niech będzie właśnie dla nas takim właśnie motywatorem do tego, żeby iść, wyspowiadać się, żeby te święta przeżyć, no tak jak na katolika przystało.
Ja tutaj odnośnie tego chciałbym jedną rzecz podpowiedzieć. No krótko jesteśmy księżmi, bo dopiero czwarty rok kapłaństwa.
Prawie piąty,
ale przez te lata, nie wiem jak ty Sebastian, ale u mnie się nikt nigdy nie wyspowiadał z tego, że zaniedbał właśnie to przykazanie, o którym mówisz. Przynajmniej raz w roku. Wyspowiadać się z grzechów i przyjąć komunię świętą. Dużo jest spowiedzi, które są po latach, ale nawet w tych spowiedzi po latach nie wybrzmiewa to, że zaniedbałem spowiedź świętą przynajmniej raz w roku. Zaniedbałem przyjmowanie komunii świętej przynajmniej raz w roku. A to mamy materię ciężką tutaj, tak?
To ja nie będę mówił, bo będzie pod zdradę tajemnicy spowiedzi.
Nie, to nie jest zdrada tajemnicy, bo to nie podajemy niczyich nazwisk, ale chodzi o ogólne po prostu podejście, tak, do tych przykazań, nie? Że uczciwie się zastanowić i uczciwie wyznać te grzechy, nie zatajać niczego, bo w myśl zasady grzech niewyznany jest niedarowany. Oczywiście niewyznany świadomie. świadomie i mówimy o grzechu ciężkim. A skoro jest niedarowany, bo jest zatajony, to cała spowiedź jest nieważna, niestety.
I jest świętokradcza.
I jest wtedy świętokradcza. No i każda komunia później przyjęta także jest komunią świętokradczą. Myślę, że te takie praktyczne wskazania naszymi oczami wikariuszy pozwolą wam, moi drodzy, przeżyć lepiej ten czas spowiedzi świętej, czas nawrócenia wielkopostnego, czego serdecznie wam życzymy.
Czas Wielkiego Postu, ale także i tych świąt paschalnych, które przed nami. Drodzy radiosłuchacze, bardzo serdecznie dziękujemy wam za to środowe wieczorne spotkanie. I tak jak spojrzałem właśnie w kalendarz, nasze kolejne spotkanie naszej audycji Oczami Wikarego będzie już po świętach Wielkiej Nocy. Dlatego już dziś chcemy wam życzyć tego najpiękniejszego przeżywania tych świąt, radości zmartwychwstałego Pana Jezusa, spotkania się z Nim w tajemnicy i spowiedzi, Eucharystii, ale też w ten poranek wielkanocny. Dziękujemy za ten wspólnie spędzony środowy wieczór i do usłyszenia w następnej audycji.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oczami Wikarego. Zapraszają
ksiądz Sebastian Konkol
i ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz.